A naszym gościem jest wicewójt gminy Iłów, Anita Głażewska. Dzień dobry.
Dzień dobry. Witam pani redaktor. Dzień dobry państwu.
Kontynuujemy bardzo ważny temat dla gminy Iłów. Można powiedzieć taki epokowy, historyczny. Gmina, samorząd podjął starania i też przygotowuje grunt, rozmawia z mieszkańcami. Chodzi o przywrócenie praw miejskich gminie, które podczas różnych kolei losu zostały przez Iłów utracone za karę, za udział w powstaniu styczniowym dokładnie. No właśnie, rozmawiacie z mieszkańcami między innymi podczas takich cyklicznych debat. Są pewne wątpliwości, niektórzy mieszkańcy je mają i pewne pytania i wątpliwości wracają jak mantra. Chcemy do tych najczęstszych się właśnie dzisiaj odnieść. A zatem, między innymi mieszkańcy mówią, że to jest tylko niepotrzebna ambicja i wymiana tabliczek za pieniądze mieszkańców.
Tak, dokładnie. Takie pytania padają również. Pani redaktor, gdyby chodziło tylko o tabliczki na urzędzie, nie marnowalibyśmy czasu mieszkańców. Jest to walka o wolność decydowania o własnej ziemi. W 1870 roku car odebrał nam prawa miejskie za karę, za patriotyzm, tak jak pani wspomniała. Utrzymanie Iłowa w statusie wsi to podtrzymywanie tamtej kary. W sierpniu 2026 roku nakładają na nas kolejne ograniczenia biurokratyczne. Jako wieś jesteśmy skansenem dla urzędników w Warszawie, którzy decydują w wielu sprawach. Jako miasto sami stajemy się gospodarzami i sami możemy podejmować decyzje.
Ale z drugiej strony na pewno też mieszkańcy po prostu czują się na tej wsi bezpiecznie.
Tak, to też bez wątpienia, ale pamiętajmy, że od 1972 roku liczba dzieci w naszej gminie spadła 2,5-krotnie. Jeśli nic nie zrobimy, do 2060 roku zostanie nas połowa. Iłów stanie się piękną, pustą sypialnią dla emerytów, bo młodzi nie mają tutaj gdzie budować domów, gdzie podjąć pracę. Także status miasta jest to magnes na inwestorów i sygnał, że tutaj w Iłowie jest przyszłość, jest szansa na rozwój. Status miasta Iłów jest to silniejszy rynek zbytu i lepsza infrastruktura dla wszystkich, także dla rolników.
To te kwestie demograficzne bardzo też podnosi pan wójt Jan Kraśniewski.
Bo to jest jednak jeden z podstawowych wskaźników, który determinuje pozostałe działania.
No dobrze, no to przejdźmy do takich bardzo konkretnych pytań mieszkańców. Bardzo ważne są dla nich finanse i właśnie bardzo często podnoszony jest argument, że jak powstanie miasto, to z automatu będą wyższe podatki i wszyscy odczują tę zmianę finansowo.
Tak, nie ukrywam, że to najgroźniejszy mit. Jest to kłamstwo, którym można karmić ludzi, by utrzymać dotychczasowy status quo. W ustawie o podatkach lokalnych nie ma pojęcia stawki miejskiej. Podatki lokalne zależą od uchwały Rady Gminy, a nie od nazwy miejscowości. Każda Rada Gminy ma pełną swobodę w ustanawianiu stawek w ramach ustawowych limitów, które są identyczne dla miast i wsi. Także straszenie ludzi miejskimi podatkami jest to pewnego rodzaju szantaż emocjonalny, który nie ma żadnego oparcia w przepisach prawa. Natomiast kto twierdzi inaczej, albo rażąco nie zna przepisów, albo po prostu celowo wprowadza mieszkańców w błąd. Prawda jest też taka, że jako miasto zyskamy dostęp do funduszy spójności i rewitalizacji, których jako wieś nigdy nie otrzymamy. Zadajmy więc sobie pytanie. Czy wolimy być biedną wsią z niskimi perspektywami, czy bogatym miastem, które stać na inwestycje bez drenowania kieszeni mieszkańców, ponieważ, tak jak wiemy, każda inwestycja wymaga wkładu własnego i skądś ten wkład musimy pozyskać. I pamiętajmy państwo jeszcze o jednym, że świat nie stoi w miejscu. Kiedy sąsiednie gminy korzystają z funduszy, budują markę, my tkwimy w rozwojowym marazmie.
Mhm. A co z rolnikami? Czy, bo tutaj też są takie wątpliwości, co z KRUS-em, co z dopłatami, czy oni utracą te przywileje?
Nie, pani redaktor. Absolutnie nie. Jest to sprawdzone w setkach miejscowości, które odzyskały prawa miejskie. Rolnik w mieście do 5000 mieszkańców zachowuje każdy przywilej. KRUS, dopłaty bezpośrednie, niski podatek. Nic się nie zmienia w ich portfelu, natomiast zmienia się wartość ich gruntu.
Czyli rozumiem, że ta wartość ma pani na myśli, że rośnie.
Tak, oczywiście.
A w jaki sposób?
Kwestia gospodarki gruntami jest to kluczowy argument merytoryczny w naszej dyskusji. Obecnie IUF dysponuje wysokiej klasy gruntami klasy trzeciej. Ponad połowa miejscowości to właśnie jest ta trzecia klasa. Przez to staje się zakładnikiem sztywnych procedur centralnych. Każda próba wydzielenia działki budowlanej na budowę dla dziecka jest dziś zmudną i niepewną procedurą, która kończy się albo zgodą, albo brakiem zgody ministra. Jest to proces wieloletni, który paraliżuje rozwój prywatnych majątków naszych mieszkańców. Status miasta wprowadza tutaj radykalne zmiany. Następuje ustawowe uwolnienie gruntów spod rygoru ochrony rolnej, czyli to, co dziś wymaga zgody Warszawy w granicach miasta, dzieje się z mocy prawa. Przekształcenie Iłowa to w rzeczywistości bardzo potężna operacja finansowa na korzyść mieszkańca. W jednej chwili wartość gruntów mieszkańców może wzrosnąć z poziomu cen ziemi rolnej do pełnowartościowych stawek inwestycyjnych. Także odzyskując prawa miejskie, dajemy mieszkańcom Iłowa realne narzędzie do budowania rodzinnych kapitałów, których dziś nie mogą realizować przez biurokratyczne bariery.
I jeszcze takie pytanie, troszeczkę musimy przyspieszyć. Takie pytanie, ludzie pytają, dlaczego teraz? Dlaczego akurat w tym momencie chcecie się tym zająć?
Tak pytają, zgadzam się i nie ukrywam pani redaktor, że skoro IUF czekał ponad 150 lat, to mówienie o pośpiechu brzmi tutaj jak ponury żart. To pytanie jest spóźnione o co najmniej 30 lat. Nam się nie śpieszy. My próbujemy zatrzymać lawinę straconych szans. Każdy rok, w którym IUF pozostaje wsią, to rok, w którym tracimy inwestycje, prestiż, młodych ludzi, którzy uciekają do prawdziwych miast. Pytanie nie powinno brzmieć, dlaczego teraz, ale dlaczego zmarnowaliśmy tyle lat w marazmie. Pamiętajmy, że we wrześniu 2026 roku wchodzi drastyczna reforma planowania przestrzennego. Jeśli nie zawalczymy o status miasta i możliwość uchwalenia planu ogólnego na miejskich zasadach, no to tutaj wielu mieszkańców obudzi się wyłącznie z gruntami rolnymi i nie będzie mogło przez kolejnych wiele lat nic z tym tematem zrobić. Także, żeby zabezpieczyć prawo do budowy na własnej działce, powinniśmy walczyć również o status miasta.
I jeszcze tak króciutko poproszę, jaka przyszłość Iłowa w takim razie byłaby w kontekście tak dużych inwestycji jak CPK na przykład?
Przede wszystkim dałoby to, status miasta daje nam narzędzie, by zaplanować mądrze takie inwestycje, wyznaczyć miejsca na osiedla, na parki, na bulwary nad Wisłą, na tarasy widokowe. Jako wieś musimy trzymać się sztywnych rolniczych wskaźników. Jako miasto możemy tworzyć standardy, żłobki, nowoczesne przedszkola i chcemy, żeby pracownicy CPK czy Blue Olay, turyści, zostawiali pieniądze u nas w Iłowie, w naszych sklepach i naszych lokalach.
To już tak kończąc, co by pani powiedziała tym, którzy jeszcze boją, są nieprzekonani, boją się na przykład nadmiernej biurokracji?
Szanowni państwo, jeśli ktoś z państwa wciąż obawia się biurokracji, powiem wprost, status miasta to nie jest produkcja nowych pieczątek, to budowa tarczy ochronnej dla waszych majątków. To fundamentalny wybór między biernością a podmiotowością. Jako wieś z gruntami wysokiej klasy, IUF jest zamrożony. Każda kluczowa decyzja o tym, czy mieszkaniec może postawić dom na własnej ojcowiźnie, zapada w ministerstwie. Bierność to godzenie się na rolę petenta. Bierność oznacza również czekanie, aż gmina naturalnie się wyludni, bez podejmowania prób odwrócenia trendu. Musimy zrozumieć jedno, IUF jako miasto to samodzielność decyzji. Po odzyskaniu praw miejskich to lokalny samorząd i plan zagospodarowania tworzony tu na miejscu w Iłowie będzie decydować o przeznaczeniu gruntów. Gmina przestaje pytać Warszawę o zgodę na rozwój, a zaczyna sama go kreować. miasto w relacjach z inwestorami czy przy pozyskiwaniu funduszy unijnych, funduszy spójności, rewitalizacji, jest traktowane jako partner, a nie jako obszar rolny. Jest to przejście tak jakby do wyższej ligi administracyjnej. Miasto oznacza również, że mieszkańcy stają się właścicielami pełnowartościowych działek inwestycyjnych, a nie użytków rolnych. Ich majątek rośnie, bo zmienia się jego definicja prawna. Zastanówmy się, czy naprawdę w 2026 roku chcemy nadal żyć według dekretu rosyjskiego zaborcy, który ukarał nas za patriotyzm. Odzyskanie praw miejskich to zerwanie z administracyjnym anachronizmem, który od dekad dusi nasz potencjał. Nie pozwólmy, by IUF pozostał jedynie historycznym wspomnieniem uwięzionym w strukturze wsi. Dlatego wszystkich Państwa zapraszam do Urzędu Gminy 4 marca na debatę. To nie jest zwykłe spotkanie urzędowe, to jest nasza wspólna walka o to, by IUF przestał być jedynie punktem na mapie, a stał się silnym, nowoczesnym ośrodkiem.
I tu kończymy zaproszeniem. Dziękuję pięknie. Naszym gościem była wicewójt gminy IUF Anita Głażewska.
Dziękuję.